jesteście przestępcami.
Początek maja, matury, czas zacząć. Dziś egzamin z matematyki na poziomie podstawowym i już pojawiają się pierwsze informacje o przeciekach. Niektórzy nauczyciele alarmują, że jest to objaw choroby, tak zwanej testozy. Chcą radykalnych zmian w systemie oświaty. Czy to dobry czas, by zacząć na poważnie dyskusję o reformie systemu edukacji w Polsce? W drugiej części porozmawiamy z Korneliuszem Kopciem, który rok temu nie poszedł na maturę. Co się wydarzyło w tym roku? O tym już za chwilę. Bić pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witam Was serdecznie. Po przerwie jest środa, piąty dzień maja. W studio ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No, stęskniłem się też za Wami, chociaż odpoczynek się przydał, także odpoczynek całej redakcji.
Przydał. Nie nadawaliśmy na żywo, ale dużo się działo w telewizji Idź Pod Prąd. Udało się zebrać 1000 gitar w kwietniu, także dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie na finiszu. Witam serdecznie, Cezary Kłosowicz, szef serwisu informacyjnego Idź Pod Prąd.
Jeśli już powiedziałaś o gitarach, to rzeczywiście, no, powiem, że to było duże zaskoczenie. Myślałem, że tym razem się nie uda. Już poprzedni miesiąc był trudny. Teraz podjęliśmy różne, jak to zwykle, kontrowersyjne tematy, a podjęcie kontrowersyjnego tematu i opowiedzenie się po jakiejś racji oznacza, że część widzów powie, no, z tym się nie zgadzamy. Nie? I teraz to jest test. Czy potrafimy iść dalej, potrafimy razem współpracować pomimo różnic w pewnych dziedzinach? Nie? Bo bardzo rzadko się zdarza, że z kimś się zgadzamy we wszystkim. Jeśli tak jest, to prawdopodobnie nie znamy wszystkich swoich poglądów. Stąd cieszę się, że pomimo gorących dyskusji, na przykład o temacie szczepień, szczepionkach, udało się dalej pójść i zrealizować ten cel 1000 gitar. To była dla nas, dla mnie osobiście też wielka taka satysfakcja, wielka zachęta. Także dziękuję każdemu, kto szczególnie na finiszu później już, bo ten finisz był naprawdę, naprawdę bardzo dramatyczny. I jednak te 1000, chyba 1025, tak, gitar, czyli 1025 osób nas wsparło.
Dziękujemy Wam za wsparcie. Dzisiaj będziemy dyskutować o reformie edukacji w Polsce, więc jest z nami również Wiesława Gazda, pedagog, nauczyciel języka polskiego i były wicedyrektor szkoły. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Czekamy na Wasze głosy w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. Do nich przejdziemy w drugiej części programu. Na początek pokażmy fragment wywiadu Radia Z z Przemysławem Staroniem, psychologiem i nauczycielem roku 2018, który twierdzi, że matury od dawna przestały być egzaminem dojrzałości. Wracamy za chwilę.
Tutaj jest wielu, słuchaj, rozmówców, którzy mogą tutaj udzielić błyskotliwych ripost i tak dalej, którzy znają ten proces. Natomiast ja wolę się skupić właśnie na tym, że jak bardzo musi być w ogóle beznadziejny ten system, skoro dochodzi do wycieków i tym
no
się
właśnie o to mi chodzi. Dokładnie jakby... tak. No, o to mi tylko chodzi. Nie chodzi mi o to, żeby kogoś atakować, no, napiętnować czy coś, tylko cały czas rozmawiamy o tym systemie, prawda, który jest niedoskonały, no, który gdzieś tam przecieka.
Ale to nie przeciek jest problemem, przeciek jest objawem. Objawem toczącej się choroby, choroby testozy, choroby rankingozy, choroby ocen, które nie mają żadnego znaczenia, bo kiedy kończysz grę pod tytułem system edukacji, wychodzisz do życia, chcesz być szczęśliwy, chcesz w ogóle zdobyć pracę, zdobyć zawód, poczucia sensu życia i jest jedna wielka, kolokwialnie mówiąc, dupa, bo to ci nic nie daje. Masz szóstki same. Ilu ja miałem takich znajomych czy ludzi, których gdzieś tam spotkałem? Mieli szóstki, olimpijczycy i popełnili samobójstwo. bo nie mieli poczucia sensu życia. To do czego jest szkoła w takim razie? Jak ona nie powinna być jedną wielką kuźnią, w której dorośli pomagają niejako, o, tu mam latarnię morską, proszę, pomagają jak latarnia morska oświetlać drogi, którą idzie młody człowiek. Tu mam jeszcze latarkę, to może niektórzy lepiej to zrozumieją. Proszę, latarka z klocków Lego. Zbudować właśnie człowieka jak z klocków. Pomóc mu się zbudować. Jeżeli popatrzymy na wyniki testów PISA, co z tego, że my mamy największy potencjał, być może w Europie, czy prawie największy, skoro jesteśmy najbardziej nieszczęśliwi, mówię tu o uczniach i uczennicach, w całej Europie. Czy to naprawdę nie oznacza, że coś tu jest mocno nie tak?
Czy coś tutaj jest mocno nie tak? Pytanie do Wiesławy Gazdy. Dzisiaj Polska żyje maturami, tak będzie jeszcze przez kilka dni. Mamy prawie jak co roku przecieki maturalne. Czy według ciebie jest to rzeczywiście objaw jakiejś większej choroby, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, testozy?
No tak, testoza to dobre określenie tego, co się dzieje w edukacji. No rzeczywiście można tak powiedzieć, że cały system edukacji został podporządkowany testom. I to jest, no to można było przewidzieć w momencie, kiedy wprowadzano te zmiany, właśnie reformy, która wprowadzała testy na zakończenie poszczególnych etapów edukacyjnych. No to było dla nauczycieli oczywiste, że tak to się skończy, ponieważ wyniki testów są miernikiem pracy szkoły, są jakby wyznacznikiem tego, jak szkoła jest postrzegana przez organ prowadzący, co o szkole myślą rodzice. Nagle idzie w niepamięć praca przez ileś lat z uczniami, a ten wynik punktowy jest takim nadkryterium do oceny właśnie czy nauczycieli, czy całej szkoły. I to jest bardzo niesprawiedliwe. I to też zmieniło cele edukacji, że kiedyś to jednak, mimo że system też nie był doskonały i wiele można mu było zarzucić, to liczyło się, czy uczeń wychodzi ze szkoły przygotowany do dalszej edukacji, czy potrafi samodzielnie się uczyć, rozwijać swoje umiejętności. Też coś takiego, co teraz zupełnie w testach no, nie ma nawet szans, czyli jakieś takie właśnie kreatywne podejście, niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów. No a teraz cele są bardzo prozaiczne. Pomyślnie zdać egzamin, to dla uczniów dobrze wypaść na testach, to dla szkoły, dla nauczyciela. Do tego się to sprowadza. Bardzo to wszystko zostało spłaszczone. I też te przecieki, które następują, pokazują, że to, ten cel liczy się przede wszystkim i temu celowi składana jest na przykład ofiara, nie wiem, z uczciwości czy z koleżeństwa, byle się wyprzedzić na teście, byle gdzieś tam znaleźć się wyżej w rankingu. No i to też, no to też zabija kreatywność nauczycieli, o tym też często się mówi, że właściwie zanika ta relacja nauczyciel i uczeń jako właśnie mistrz i ten, którego nauczyciel właśnie wprowadza gdzieś w ten świat, który sam lepiej zna, no i chce pokazać ten świat uczniowi. To gdzieś w ogóle, no mówię, ginie w tej testozie, jak tutaj kolega po fachu określił.
Rzeczywiście pojawia się coraz więcej głosów, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są zmęczeni tymi ciągłymi egzaminami, ale pojawia się pytanie, czy rozwiązaniem jest na przykład zlikwidowanie całkowicie matur. Pastor Paweł Chojecki.
Może najpierw taką uwagę ogólną pozwolę sobie przedstawić. Dlaczego w ogóle wybraliśmy ten temat? Nie? Być może wielu naszych widzów spodziewało się, że będziemy omawiać to wczorajsze głosowanie, zamieszanie, to zadłużenie Polski, jak mówią niektórzy, likwidacja Polski, federalizacja Europy, czyli stworzenie superpaństwa. Tutaj zobaczcie, i Ziobro, i Zandberg się nawet zgodzili. Co prawda jednemu się to podoba, drugiemu nie, ale jakaś zgoda katolicko-komunistyczna nastąpiła. Także o tym nie rozmawiamy, bo to nie jest najważniejsze. O tym być może w dogrywce troszeczkę więcej jeszcze powiemy, ale musimy sobie dzisiaj zadać pytanie, co możemy realnie uratować z tak zwanej substancji narodowej. Nie? Już wiemy, że polityki zagranicznej nie uratujemy, nie? Przynajmniej na jakiś dłuższy okres czasu, że ona już jest podporządkowana interesom niemieckim. To już będzie ciągłe takie lokajowanie Berlinowi. Nie? I to, no, to możemy się z tym nie zgadzać, możemy się z tym smucić, możemy się z tego cieszyć, jak tam Zandberg czy inni, ale trzeba sobie jasno, bo tu jesteśmy realistami, powiedzieć, że tutaj wielkiej zmiany nie będzie. Nie? Tu rzeczywiście i papież Franciszek powiedział, że koniec z państwami narodowymi w Europie, czyli Kościół katolicki jasno się opowiedział za likwidacją Polski. Zresztą nie pierwszy raz w historii, to akurat matura z historii niedługo będzie, ale tego tematu na pewno nie będzie na maturach, przynajmniej póki Czarnek tam zawiaduje. Pani Merkel, kanclerz Rzeszy, powiedziała też dobitnie, że ona sobie teraz życzy, żeby już zlikwidować ten staromodny model Europy, w której są państwa narodowe. Czyli tu polityka zagraniczna już praktycznie jest poza naszym zasięgiem. Teraz wchodzimy w wyzysk ekonomiczny, nie? Że podatki będzie już nam Bruksela nakładała, czyli tu pauperyzacja, czyli zubożenie państwa polskiego, obywateli państwa polskiego będzie narastało. To zresztą ekipa pisowska świetnie ręka w rękę z komunistami czy postkomunistycznymi realizuje. Także tu budowanie polskiej klasy średniej, budowanie zamożności społeczeństwa, to są już mrzonki, tego się też nie da zrobić. Będzie ciężko. Będzie ciężko i coraz gorzej. To o tym mówiliśmy, także tu też zero zaskoczenia.
W takim razie po co rozmawiać o maturach?
Teraz właśnie chcę pokazać, gdzie są pola, w których możemy jeszcze część substancji narodowej uratować. I pierwsza rzecz to jest służba zdrowia. Poważna reforma służby zdrowia i o tym mówiliśmy już wcześniej. Kilka programów poświęciliśmy temu, że ta cała roczna wojna z komunistycznymi Chinami, z ich wirusem, ona obnażyła praktycznie brak funkcjonowania służby zdrowia. Jesteśmy na czele zgonów w całej Europie, a w czołówce nawet pomimo tego, że przecież są wielkie kraje, dużo liczniejsze od Polski, to i tak my jesteśmy w czołówce. Także widać, że Polska ma kompletnie niewydolną służbę zdrowia i tu poważna reforma służby zdrowia jest konieczna i jeszcze możliwa, jeszcze w naszej, można powiedzieć, gestii wewnętrznej, żeby uratować tę fizyczną substancję narodową. I teraz przejdę do ostatniego tego elementu, czyli elementu, można powiedzieć, umysłowego, elementu duchowego narodu. I tu szkoła oczywiście pełni poczesne miejsce, stąd wybraliśmy szkołę i dzisiejszą maturę jako przyczynek do dyskusji na temat, co zrobić, żeby uratować kształcenie młodego pokolenia. Żeby młode pokolenie nie wychodziło z sianem w głowie, można tak powiedzieć, w dorosłe życie. Żeby matura nie była tylko farsą, czy jakąś tam jozą, testozą, czy czymś tam innym.
Żeby zdać maturę, trzeba mieć tylko 30%.
Jeśli tego nie zmienimy, to oprócz tej niewoli w polityce zagranicznej, oprócz tej niewoli ekonomicznej, będziemy mieli zniewolone mentalnie, można powiedzieć, upodlone. Idea Hitlera się zrealizuje, bo on nie chciał wszystkich Polaków wsadzić do Auschwitz. On chciał z naszego narodu zrobić bydło robocze. Nie? To był cel Hitlera. Tacy podludzie, żeby służyli i pracowali na rzecz ludzi. I to, jeśli dzisiaj nie uratujemy systemu edukacji, to rzeczywiście Polacy będą pod ludźmi w tym sensie, że absolutnie nie będą żyli żadnymi wyższymi wartościami. Będzie tylko rządził konsumpcjonizm i wyścig szczurów, czyli model niewolnictwa mentalnego. O roli kościołów, no to jeszcze później powiem, bo to ta najważniejsza duchowa część jeszcze się kłania.
Przed chwilą słyszeliśmy głos nauczyciela, że szkoła powinna być latarnią morską.
No to i bardziej kościół już chyba.
Również głos, że często uczniowie, którzy mają dobre stopnie, kończą szkołę i nie wiedzą dalej, co robić. Zdarzają się również samobójstwa wśród bardzo dobrych uczniów. Cezary Kłosowicz, pytanie do ciebie, jakbyś miał zacząć w ogóle reformę edukacji, od czego byś zaczął?
Chcesz go, taki los mu?
Czarek, Czarnek.
Czarek, na, Czarek za Czarnka. Taki dzisiaj ben możemy zrobić. No dobrze, no dawaj.
Od tego bym zaczął. Ha. No parę rzeczy na pewno trzeba tu zrobić. Nie powiem dokładnie, jak to zorganizować, tak no tam w rozbiciu na jakieś lata czy nie lata, bo to, no to nawet nie to jest problem, ale takie jakieś ogólne kierunki. Myślę, że pierwsza rzecz to jest, że to wykształcenie, szczególnie wyższe, czy nawet średnie, no to powinno być coś faktycznie wyższego czy średniego, a nie podstawowego, bo już do tego poziomu zeszło.
Optymistycznie podchodzisz do zagadnienia.
Ale jak to zrobić? Przecież z roku na rok właśnie ten poziom nie obniżać, się obniża.
Podwyższać poziom i nie gonić wszystkich do szkoły na siłę, do tego liceum.
Czyli znieść obowiązek szkolny.
Znieść obowiązek szkolny, a na pewno licealny to na tym poziomie to już absolutnie. Nie jest potrzebny obowiązek i nastawić, no to trzeba przestawić jakoś całe państwo, żeby nie było tak, że na przykład, bo znam takie przypadki, hutnicy pracują, robią szkło i nagle wychodzi zarządzenie, że oni mają mieć maturę. No to idą do szkoły na 3 lata, żeby zrobić maturę. No bez sensu kompletnie, żeby to jakieś miało sens, no to
nie,
widać,
no,
że to,
a to jest... Jest sens, Czarek, jest sens. Otóż ja zaraz Państwu wyjaśnię. Chodzi o to, żeby część pieniędzy budżetowych czy unijnych trafiło do odpowiedniej kieszeni. No bo jak się każe chudnikom robić maturę, no to od razu jest gotowa już jakaś szkoła maturalna, taka, że tak powiem, związana z rządem, która wcześniej ten nakaz dla hutników przygotowała. No i wszyscy hutnicy idą do tej szkoły, huta dostaje dotację z Unii, no i pieniądz ląduje we właściwym czasie, tylko ludzie stracili 3 lata.
Dlatego mówię, że właśnie to musi być szersza reforma niż samo szkolnictwo. To całe państwo, cała filozofia działania państwa musiałaby się zmienić, żeby tu móc
to ty odmienić. Nie na Czarnka, ty odmienić. Na Morawieckiego powinieneś.
Nie wiem, czy to Morawiecki tak ustala akurat. Wyznacza te sprawy. No zdecydowanie teraz w polskiej, czy przynajmniej w tej szkole, w jakiej ja byłem, czy jaką teraz obserwuję, nie ma ta testoza, którą powiedzieli, to nie tylko, że zabija kreatywność, czyli tam jakieś już myślenie tam poza schematami i tak dalej. Ono w ogóle zabija zdobywanie wiedzy i umiejętności, takie prawdziwe zdobywanie wiedzy, bo jest tylko albo pod klucz, albo pod to, co tam myśli nauczyciel czy minister.
Albo w ogóle pod test. Czyli jakby celem nie jest zdobyć jakiejś wiedzy, tylko zdanie matury.
Celem są cyferki w dzienniku, czy potem na świadectwie. A nie czy ja coś faktycznie umiem zrobić, wykonać, no może gdzieś później już tam są jakieś egzaminy
na
studiach,
że
faktycznie
coś
trzeba zrobić.
Czyli co trzeba zrobić, żeby wyleczyć się z tej testozy, bo ona dotyka zarówno nauczycieli, jak i uczniów.
Mówię, przywiązanie jest teraz, że jest program nauczania, nauczyciel musi go zrobić, ma do tego mnóstwo biurokracji, no to trzeba wyrzucać, nawet coś tam ministerstwo zapowiada, że będzie zmniejszać, ale... Bo się rozlicza nauczycieli z papierków, czy z jakichś testów i ile natworzyli dokumentów.
Jeśli będziesz tym ministrem, to ja ci taki pomysł sprzedam, jak zmniejszyć biurokrację i Czarnek niech nie słucha, bo on to zaraz zrobi. Trzeba wprowadzić w szkole specjalny urząd do walki z biurokracją. O. Najpierw to będzie jeden przeddelegat rządu, czy tam wojewody, a potem oczywiście sekretarki, szparki, no wszystko tam i cały urząd w szkole do walki z biurokracją. To na pewno pomoże.
Co bym robił z takich ogólnych rzeczy? Na pewno zniesienie obowiązku szkolnego to jest raz. Jakiś nacisk na łatwe nauczanie domowe, czyli i na szkoły, w których no, rodzice czy jakiś prywatni właściciele decydują, czego się naucza, a nie na centralny program, który mówi, że tego i tego i tego. No i wszyscy się uczą, jak jest budowany pantofelek i ameba i jak się wartościowości w równaniach chemicznych ustala, po czym zapominają to za chwilę i tak nikt tego nie umie, ale przez ileś lat. Przez ileś lat, oprócz tych, którzy i tak tego potem się uczą na studiach jeszcze raz. Także tutaj by ewentualnie programy, no to już te szkoły prywatne czy rodzice by sobie mogli przygotowywać mniej więcej no sami, różne, nie muszą się wszyscy uczyć tego samego na tych samych przykładach, na tych samych lekturach, na tych samych podręcznikach.
Pytanie do Wiesławy Gazdy. Czarek przed chwilą wspomniał o kluczu. Rzeczywiście pamiętam, kiedy ja zdawałam maturę z języka polskiego, no najbardziej byłam przerażona właśnie tym kluczem, czy ja w niego trafię. Chociaż znałam lektury, to jednak obawiałam się klucza. I pytanie do ciebie, Wiesiu, co zrobić, żeby nie być zafiksowanym na tym kluczu? Czy w ogóle należałoby przy przypadku matury z polskiego zlikwidować ten klucz? Jak sprawdzić wiedzę na przykład z języka polskiego?
No, ja mam wrażenie, że stara matura, która odbywała się, która była oceniana bez klucza, sprawdzała kompetencje no, znacznie, powiedziała, lepszy sposób niż obecna matura i też w ogóle samo zdanie matury wymagało wysokiego poziomu, można powiedzieć, wszystkich kompetencji, które musimy zdobyć, aby napisać esej. Kiedyś na tym właściwie polegała matura pisemna, że tworzyło się tekst i to był tekst obszerny, to nie były takie krótkie teksty jak dzisiaj w arkuszu maturalnym. I w zasadzie, żeby zdać maturę, trzeba było zarówno przeprowadzić jakieś logiczne dowodzenie, trzeba było napisać to w sposób poprawny pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Dzisiaj któraś z tych umiejętności może być praktycznie niemal wyłączona, a i tak maturę się zdaje, bo z innych kompetencji zdobywa się punkty, czyli nie ma czegoś takiego jak właśnie, no mówi się, że to ma być takie holistyczne, ale jest odwrotnie, że kiedyś te matury sprawdzały właśnie kompetencje u ucznia w taki holistyczny sposób, czy on sobie jest w stanie poradzić ze zbudowaniem logicznego ciągu myśli w sposób poprawny. I no ja to obserwuję dzisiaj, że mamy pokolenie, oczywiście nie wszyscy zaliczają się do tej grupy, ale na przykład interpunkcyjnych analfabetów. I czytam dzisiaj książkę wydaną przez jakieś tam wydawnictwo i ja po prostu nie mogę skupić się na treści, ponieważ bardzo mi przeszkadza no taki natłok wręcz błędów interpunkcyjnych, które na przykład zmieniają sens zdania. Także no, dawna matura jednak była potężnym wyzwaniem dla młodego człowieka, ponieważ pamiętamy, że kilka błędów ortograficznych oznaczało niezdaną maturę. Ileś tam tych błędów interpunkcyjnych, już nie pamiętam dzisiaj, chyba 5, oznaczało niezdaną maturę, więc to był, no to było coś. I rzeczywiście liczba osób zdających matury no, procentowo była znacznie niższa niż dzisiaj, czy w ogóle idących do szkoły, która kończy się maturą. No więc takie dzisiaj, no właśnie, wystarczy wskoczyć gdzieś tam w jakieś te kluczowe słowa, załapie się punkty z treści. Coś tam można na przykład przelewać z pustego w próżne, żeby osiągnąć odpowiednią objętość pracy i już wtedy ta praca jest oceniana. Gdzieś tam próbują się egzaminatorzy doszukiwać jakichś myśli, za które można postawić punkt, no bo potem to wszystko jest też weryfikowane i żeby nie było kłopotu. Były już procesy sądowe egzaminatorów, bo gdzieś jakiejś genialnej myśli nie uznali, a tak naprawdę to było powtórzone kolejny raz jakby to samo, co już w iluś tam poprzednich zdaniach też było. Także zarówno uczniowie mają trudno, bo chociaż się uczą i czytają lektury, to nie mają żadnej pewności, że zdadzą tę maturę na poziomie, który by ich satysfakcjonował, ale też i właśnie no, nauczyciele mają ten problem, że czasem pół pracy to jest zwykłe bajdurzenie, a i tak gdzieś tych punktów się uzbiera tyle, że uczeń maturę zdaje i i funkcjonuje tak, jak właśnie ten, który naprawdę przykładał się do nauki. Jest to bardzo niesprawiedliwe i bardzo mało miarodajne.
Tu jeszcze jeden aspekt tego przeniesienia oceny poza szkołę i do jakiegoś takiego bezdusznego systemu. Została zaburzona więź między uczniem a nauczycielem. Bo przecież kiedyś nauczyciel no to musiał się starać przez te 4 lata wtedy liceum, żeby czegoś jednak nauczyć, żeby przynajmniej no, wszyscy zdali na 3, nie? A tam paru no, dużo, dużo lepiej. Ale też i uczniowie musieli no, otaczać nauczyciela szacunkiem, no bo wiedzieli, że to on będzie ich oceniał, nie? Że to on ostatecznie postawi tę ocenę, która sprawi, że zdadzą lub nie zdadzą maturę. Nie? Dzisiaj praktycznie nauczyciel no, tam jeszcze musi się starać, żeby tam te punkty wyszły, nie? Żeby tam szkoła i jego działanie nie było najniższe, ale już uczeń w ogóle nie musi się nauczycielem przejmować. Można go mieć przysłowiowo, jak ten nauczyciel roku powiedział w pewnej części ciała, nie? I później takie wielkie larum, że dlaczego uczniowie nie szanują swoich nauczycieli? No bo praktycznie nic od nich nie zależy. No to tam uczeń, że tak powiem, wybiera najłatwiejszą drogę, no.
Rozmawiamy dzisiaj o reformie edukacji w Polsce, ale warto też to rozpatrzeć w kontekście pandemii. Tutaj mamy różne komunikaty od Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale zdaje się, że już teraz uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej. W późniejszych tygodniach są planowane kolejne klasy. Jak ta sytuacja
Tu myślę, że świadczy o tym, że w ministerstwie albo ktoś nie myśli, albo myśli na wspak.
Dlaczego?
Jeśli mamy pandemię, cały czas rekordowe liczby śmierci w skali europejskiej są w Polsce. I my teraz wysyłamy dzieci do szkoły na miesiąc, kiedy równolegle i tak są matury, więc część tych szkół nie będzie działała. Jeszcze w mieszanych systemach, bo trochę hybrydowych, trochę stacjonarny, czyli nikt tak naprawdę nie wdroży tych systemów do końca roku szkolnego.
Czyli bałagan.
Nikt nic nie będzie wiedział. Jeszcze jak byli na tych zdalnych, no to już przynajmniej przez ileś czasu, no to już się jakoś tam nauczyli funkcjonować lepiej albo gorzej, ale jakoś sobie było. A teraz będzie nijak. Jedni przyjdą, drudzy nie przyjdą, nie będzie wiadomo kto kiedy, jak ma robić. Tu część lekcji na miejscu, część lekcji wracamy do domu. Nauczyciel też ma połowę takich, połowę takich. A jest końcówka roku. Także no to dużo bezpieczniej, lepiej, wygodniej byłoby już zostawić to i od września no, zacząć normalną naukę, jak już się wszystko, sytuacja uspokoi, ale nie wciskają, tak jak we wrześniu poprzednim na siłę wysłali, jak w styczniu nie wiadomo dlaczego nagle wysłali, potem zaraz zabierają tak w tej z powrotem. I to no, jest taka przypadłość państwa polskiego też w innych dziedzinach, że wszystko jakoś tak do połowy, nic do końca.
Ale rzeczywiście, odkąd minister Czarnek został ministrem edukacji i nauki, to cały czas zapowiada, że za kilka tygodni otworzymy szkoły. I tak jest
jakby to był jakiś główny cel istnienia państwa, to jakby była szkoła. No nie jest.
Ale zastanówmy się, jak powinna wyglądać polska szkoła po pandemii. Prawdopodobnie od września, no, można powiedzieć, wszystko będzie wracać już do normalności i nauczyciele zwracają uwagę, że przede wszystkim powinno postawić się na odbudowanie relacji między uczniami i też na linii uczniowie-nauczyciele. Jakie są wasze myśli na gorąco? Pastor Paweł Chojecki.
No ja już o tym właśnie zacząłem, że ta więź w starym tym systemie, w którym jeszcze ja robiłem maturę, także Wiesia, no to tam ta więź była silna. Ja do dzisiaj pamiętam tych nauczycieli, pamiętam różne tam przeżycia związane z edukacją i to po prostu był całkiem inny wymiar. Ja w ogóle, to bardziej ty i młodsi mogliby powiedzieć, jak to dzisiaj wygląda, jak się z maszyną praktycznie jakąś, z jakimś systemem się, ty zdajesz maturę z systemem i to, wiesz, za jakiś czas tam przychodzi. My to dość szybkośmy wiedzieli, nauczyciele brali te prace, sprawdzali i to praktycznie na drugi, na trzeci dzień już było wszystko jasne. Tutaj czekasz gdzieś, jakiś system, jakaś maszyna tam losująca, jak w Luisie Define, godzinę, jak tam awans wyszedł, i później ci jeszcze cofną. Nie wiadomo, co to będzie, nie? Także...
Znaczy myślę, że na przykład w przypadku matematyki jest to dosyć sensowne, są konkretne kryteria, ale mówimy o
języku polskim głównie, bo tam jest ta największa jakaś uznaniowość, dziwactwo, takie właśnie szukanie tego klucza, co powiedziałaś, nie? Że uczeń nie myśli, co wie, jaki pomysł na Polskę miał dany autor, czy dany poeta, czy wiersz narodowy, tylko on myśli, żeby w klucz się strzelić, nie? No to się
i lepiej też się nie wychylać, no. Bo nie wiadomo, kto będzie sprawdzał twoją maturę,
właśnie,
więc...
Nie wiadomo, jakie on ma poglądy, lewicowe, prawicowe i tak dalej. Oczywiście w starym systemie też to miało znaczenie, dlatego ja myślę, że żeby odbudować tę więź, o której mówisz, to szkoła musi wyjść z systemu. Szkoła musi być jakąś takim ekosystemem.
Czyli co, chcesz zlikwidować Ministerstwo Edukacji i Nauki?
To już dawno mówiłem, że to menelstwo, a z menelami już no to z menele to nic dobrego nie zrobią. No i widać, że każdy kolejny ruch menu, czy teraz on
model edukacji mamy pruski.
No to pruski właśnie, mierze. No to się tutaj majny jakoś tam się robi. To już wolałem tych meneli, ale teraz jest majny. W każdym razie tu widać, że każdy ich ruch, każdy ich krok to jest upadek poziomu nauczania. To jest upadek.
Przecież Przemysław Czarnek walczy o wartości młodego pokolenia.
To już wielokrotnie mówiłem o tym panu. To po prostu tak jak kiedyś wieko... tam historii się zamknęło nad takim ministrem, to zamknie się i nad...
Wartości to tam Obajtek bardziej przewidzi.
Aha, no on właśnie obiecał, że nie będzie czystek w tych mediach, które teraz benzyną będą czy koncern paliwowy będzie tu, że tak powiem, jakiś pieścił. No i już wykopał, zamiast tego pieszczenia, już wyrzucili, czterech. Nawet Zubryda z kuriera wyrzucili, nie wiem, tak. Czy słyszałeś. No, popatrz.
Czystki.
No ale wróćmy do tych poważnych spraw, czyli jak uratować polską młodzież. Nie? Myślę, że trzeba zlikwidować system centralny, bo on będzie coraz głupszy, coraz bardziej pruski, tak jak Czarek powiedział. Tylko, że wartości, no tam dzisiaj to tam Czarnek wymachuje katechizmem, encyklikami Jana Pawła II, a potem już będzie Marks. Już tam dzieła Marksa i tak dalej. To tylko kwestia...
Albo nawet Main.
Albo i Main też może być. No
może
już nie będą musieli zmieniać, że tak powiem, nazwy tego swojego ministerstwika. W każdym bądź razie, jeśli zależy nam na polskiej młodzieży, to trzeba zlikwidować system centralnego szkolnictwa. Bo ten system zabija zarówno nauczycieli, zarówno te więzi między nauczycielami a uczniami, między szkołą a uczniami i oczywiście całkowicie odsuwa rodziców. Czekaj, jeszcze to zdanie. Bo to jest najważniejsze. Całkowicie odsuwa rodziców od procesu kształcenia, bo jaki wpływ rodzic ma na to, co Czarnkowi we łbie się zrodzi? Żaden. Żaden. Nie? Dlatego... Musimy wrócić do szkoły prywatnej albo społecznej. To tu może być taki model dowolny. Prywatny, czyli jakiś sponsor, jakaś organizacja, jakiś kościół, jakaś, można powiedzieć, partia chce szkolić ludzi wedle jakiejś doktryny, wedle jakiejś idei i mówimy, będziemy taki typ szkoły budować. Ci chrześcijańską, ci tam jakąś postępową, ci ogonową, nie, wsteczną, znaczy się i tak dalej. No i rodzic patrzy, o, tam ta ideologia mi się podoba, no to chcę, żeby moje dziecko poznało tam zręby patrzenia na świat, właśnie pod kątem tej ideologii i tam wysyła dziecko. Inny z kolei model, no to jest szkoła społeczna, gdzie rodzice też zwykle coś ich tam łączy, ale zbierają się w grupę i mówią, stwórzmy szkołę, no i jakąś tu na zasadzie konsensusu, czy większości zdecydowanej głosów, będziemy ustalać, który nauczyciel jest dobry, jaki... Tam przyjmiemy kierunek na edukacji i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, zobaczcie, w obu tych systemach rodzic ma decydujący wpływ na to, jaką szkołę wybierze, przez to jakich nauczycieli, jaki program i tak dalej, i tak dalej. Czyli uzyskujemy zaangażowanie, z powrotem zaangażowanie rodzica. Przecież w Konstytucji stoi, że to rodzic odpowiada za wychowanie, czyli kształcenie też dzieci. A dzisiaj rodzic co? Wysyła, rób se szkoła co chcesz. No zresztą Wiesia pewnie o tym więcej może
szkoły
powiedzieć.
Państwowe
i... System państwowy jest do likwidacji. Może gdzieś pozostać jakiś, jakby ktoś się uparł, jakiś dobrowolny test taki właśnie państwowy, jakby ktoś chciał.
I egzaminy państwowe też by zlikwidowały.
Ależ oczywiście. Ja bym powrócił do systemu starego, gdzie matura to jest sprawa szkoły i to jest prestiż szkoły, a uczelnia wyższa robi egzamin, bo oni wiedzą, kogo chcą. Oni już sobie tam przypilnują, żeby matołów nie wziąć do, na studia i się użerać z nimi przez tyle lat.
W interesie szkoły i w interesie uczelni to jeszcze pytanie, ale co z tymi, którzy nie będą mieli pieniędzy na szkołę, bo rozumiem, że za szkoły trzeba by płacić.
W tej chwili też płacimy, tylko tego nie widzimy. Przecież, no co, za darmo szkoły funkcjonują? No nie. Dlatego tutaj już jeszcze będąc w Unii Polityki Realnej, my jasno mówiliśmy, że można, czy przejściowo, czy nawet docelowo, jak ktoś tam by się uparł, stosować tak zwany pomysł bonów edukacyjnych. Czyli wyliczyć, ile dzisiaj wydajemy na dziecko. Powiedzmy, jest to tam 500 zł czy 300 zł miesięcznie. Nie? I teraz każde dziecko dostaje taki bon. I jedna szkoła to taniej zrobi, no tak wątpię, bo to już nam będzie. Jak któraś szkoła droższa, no to dajemy bon i jeszcze 50 zł miesięcznie trzeba dopłacić, nie? Czy tam 100 w jakiejś innej szkole i tak dalej. Także da się to zrobić, żeby nawet najbiedniejsze rodziny w tym systemie miały taki sam dostęp do edukacji, a nawet lepszy niż mają teraz. Także nie jest to żadna filozofia, to już jest wymyślone dawno, sprawdzone i tak dalej.
Pytanie, czy będzie taka wola?
A nie będzie, nie będzie, bo tutaj albo jak rządzi lewica, czy Biedronie, Zandbergi i tak dalej, no to oni chcą na swoją modłę szkolić, jak takie Ziobry, Czarnki i tak dalej, no to oni pacierza ich tam
mi
będą.
Nie masz nadziei na
nie,
zmianę
absolutnie,
polskiej
nie.
edukacji.
Na zmianę polskiej edukacji jako systemu nie mam, to może w dogrywce troszkę powiem więcej dlaczego, ale mam nadzieję na część rodziców. To widać w popularności edukacji domowej, że tu już naprawdę tysiące dzieci zostaje wyrwanych z systemu. Z Korneliuszem się połączymy, to jest właśnie jedna z tych osób, ale nie tylko on, bo już kilku takich maturzystów mamy wyrwanych, kilkoro w naszym kręgu, a w całej Polsce to tam ich są pewnie setki wyrwanych z systemu. I wierzę też w to, że coraz więcej rodziców, widząc jak ta szkoła, system szkolny upada, będzie szukało albo, i to już wiem, na przykład nasi przyjaciele w Gliwicach zakładają szkołę w tej chwili właśnie taką społeczną, że ten ruch edukacji domowej i szkół jakichś prywatnych, społecznych będzie narastał niezależnie od systemu. Czyli my systemu centralnie nie zmienimy, ale będziemy go, że tak powiem, podminowywać od spodu.
I Wiesława Gazda, słowo podsumowania, jeśli chodzi o reformę edukacji w Polsce.
No też tak myślę, że z góry nie da się tutaj jakby niczego zmienić, ponieważ no, władza nas nie szanuje. Władza nie szanuje obywateli i no, wydaje się rządzącym, że jeżeli oni czegoś nie ustalą i nie zadekretują, no to po prostu nie będzie niczego. Także nie sądzę, żeby ich mentalność się zmieniła. Natomiast takie właśnie małymi kroczkami, jak pastor mówił, podkopywanie tego systemu i no, w pewnym zakresie, który jest nam w tym momencie dostępny, czyli no, próbować decentralizować oświatę, wprowadzać alternatywne właśnie formy kształcenia. Próbujemy tutaj uzyskać zgodę na szkołę online, ale nie sądzę, żeby ministerstwo pod Czarnkiem na to się zgodziło. I tak generalnie no, małymi krokami doprowadzić do tej idealnej sytuacji, o jakiej Czarek mówił, czyli znieść obowiązek szkolny, no bo to jest właśnie zmuszenie tych, którzy nie chcą. No to jest bez sensu, nie? Że powinien być przywilej, powinna to być przygoda. I gdyby nie istnienie tego obowiązku szkolnego, to ja myślę, że chęć do nauki byłaby dużo większa, bo no, no jest to jednak nasza przywara narodowa, przywara, może cnota, że jeżeli ktoś nam coś próbuje wmusić, to my się buntujemy. I myślę, że młodzież no, ma coś takiego, że są, czują się przymuszani i przynajmniej wiele z tych osób, które stwarzają problemy i właśnie wyrażają taki jawny bunt, to myślę, że gdyby do tej szkoły poszli dobrowolnie, mogliby rzeczywiście rozwinąć skrzydła i znaleźliby swoje pasje w szkole. No mówię, ja to tak widzę kierunki, ale nie widzę możliwości przy obecnym systemie sprawowania władzy w Polsce. No właśnie zmiana matur, powrót do egzaminów prowadzonych przez wyższe uczelnie. Mówimy to w naszej telewizji przecież już od lat, że szkoły wyższe narzekają na poziom kształcenia i mówią, że muszą przyjmować, bo kandydaci mieli taką liczbę punktów, więc zostali przyjęci. No gdyby sami egzaminowali, no to sobie by tylko mogli później stawiać zarzuty. Czyli wiele problemów by się rozwiązało, gdyby wrócić nie do nie wiadomo czego, tylko właśnie do sprawdzonych już wzorców. I kiedyś rzeczywiście, no nasza młodzież, kiedy wyjeżdżała za granicę, no, byli tacy uczniowie na przykład z naszej szkoły, oni się czuli tam bardzo wyedukowani, jeśli chodzi o różne przedmioty ogólne. Mieli problem z językiem, ale wiedzy mieli dużą, chociaż nie było egzaminów zewnętrznych. Nie? I to właśnie to, co nauczyciel mówił na początku, że są cyferki, są liczby, ale tak naprawdę wychodzi słabo, nie? Że uczniowie nie wiedzą, czego chcą, nie wiedzą, w czym tak naprawdę są dobrzy, co lubią robić. Ja nie mówię oczywiście o wszystkich, ale ci szóstkowi, którzy no, ze wszystkiego chcą mieć szóstki, właśnie gdzieś tracą sens życia. A gdzieś w tym wszystkim właśnie giną relacje, ginie szacunek dla nauczyciela, ginie taka podpowiedź, która by ze strony nauczyciela mogła pójść. Tu jesteś dobry, tu się rozwijaj, no, warto w to inwestować, nie musisz we wszystkich kierunkach. No jakoś się ta szkoła bardzo odczłowieczyła. Jeszcze pamiętam czasy, kiedy do półmetka mojej pracy zawodowej to zupełnie to inaczej wyglądało. Inne były relacje, inna była pasja. No, uczniowie w ósmej klasie pisali takie teksty, jakie teraz pewnie na maturę spokojnie by wystarczyły. I był na to czas, można było spokojnie się rozwijać, a teraz to jest taka właśnie szatanina od testu do testu.
Jeszcze chciałem ten aspekt ekonomiczny i demoralizacyjny poruszyć. Dzisiaj dąży się do tego, żeby jak najwięcej osób no, kończyło studia, no, przymus jest praktycznie do matury, podlegania temu obowiązkowi szkolnemu. Przypominam, że nawet w tej poprzedniej epoce PRL-u tam wystarczyło podstawówkę skończyć już. W tym momencie ten przymus szkolny się kończył, można było pójść do pracy. Zresztą w wielu społeczeństwach tak też jest, na przykład w Szwajcarii. Tam jest taki system, że do szkoły wyższej nie pójdziesz. Oczywiście tam są bardzo takie specyficzne, tam kantonowe sprawy, ale ogólnie jest taki system, że do szkoły wyższej nie pójdziesz, jeśli wcześniej rok nie popracujesz. Nie? Żeby w niektórych krajach z kolei jest służba wojskowa, na przykład w Izraelu, nie? Żebyś poznał troszeczkę prawdziwego życia. Nie? A w Polsce właśnie się wszystkich, że tak powiem, na siłę najpierw do matury, czyli praktycznie do 18-19 roku życia trzyma pod kloszem rodziców i takiego właśnie spędzania czasu, powiedzmy, coraz mniej owocnego, bo to jest bardzo ważne, że zobaczcie, że kiedyś już w wieku 14-15 lat albo gdzieś zaczynało się już czeladnikowanie, czyli stawał się gdzieś na przykład dobrym kafelkarzem, szewcem i tak dalej, czy u siebie tam na roli w gospodarstwie. Mógł też iść oczywiście do szkoły zawodowej i w ciągu 2 lat uczył się zawodu. mając 20 lat praktycznie wchodził na rynek pracy i zarabiał pieniądze dla siebie, no i oczywiście tam cała gospodarka narodowa i tak dalej. Teraz zachodzą w głowę ludzie w tych różnych menelstwach, ministerstwach, skąd wziąć pracowników, no czy z Indii sprowadzać, czy może z Marsa, czy skąd tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. A wystarczyłoby znieść to, co Czarek już wcześniej postulował, właśnie ten przymus szkolny. Myślę, że wielu rodziców po naradzie z uczniami, z dziećmi swoimi, nie uznałoby, że lepiej się wziąć do jakiejś solidnej roboty, zarabiać pieniądze, żenić się, wychodzić za mąż i tak dalej, niż pchać się na studia, z których i tak nic nie wyniknie. Bo ten człowiek skończy studia, dostanie dyplom, ale on na pewno nic nie zrobi w tej dziedzinie nauki, którą, że tak powiem...
W wieku 24 lat i dopiero zastanawia się, co chce robić w życiu.
Marian Kowalski zwraca uwagę na statystyki lubelskie, nie? Że kiedy rozpoczyna się rok akademicki, październik, to wszystkie statystyki przestępstwa, szczególnie związane z chuligaństwem i z prostytucją, idą, że tak powiem, o kilkaset procent. Tam zdaje się 200% w górę. No to skąd? No.
Nagle przyjeżdża 1/3 miasta studentów dojeżdża.
No to zobaczcie, jaka... Czyli z jednej strony nie mamy ludzi do pracy, nie mamy, że tak powiem, no, możliwości, żeby ci ludzie zaczęli już zasilać społeczeństwo swoją pracą, tylko żyją na koszt społeczeństwa aż do 24, 5 albo jeszcze dalej. A z drugiej strony ci ludzie podlegają masowej demoralizacji. No to jaki tu jest sens, jak nie tylko... sens wrogów narodu polskiego. Bo tylko taki sens widzę. No ktoś, kto by chciał zniszczyć naród polski, to właśnie da obowiązkową edukację do 18 roku życia i da współczynnik skolaryzacji na studiach 50%, kiedy w rzeczywistości tylko 5% ludzi powinno kończyć, czy jest w stanie skończyć studia wyższe. No.
Tak, nie idźcie na studia. Takie przesłanie ode mnie.
Się męczyliście do matury, to już dość. Weźcie się do roboty.
Kto tam bardzo chce, no to i tak nie posłucha, tylko pójdzie. No jak ktoś tam chce być lekarzem, czy inżynierem, czy coś, no to wiadomo, czy tam naukowcem w jakichś dziedzinach, to oczywiście. Ale mnóstwo ludzi, większość tych studentów, no to idzie na, albo nie wie na co iść i coś tam sobie wylosuje, albo w ogóle ma gdzieś na co idzie, bo się chce po prostu jeszcze tam pobawić parę lat, no bo to takie fajne, że studenci, tak, zabawa i tak dalej. No a mogliby właśnie pójść, no już powiedzmy po tej maturze nawet, do jakiejkolwiek pracy. No, przez rok by może przemyśleli, czy faktycznie może i by se poszli na studia i wtedy już jakoś z jakąś decyzją przemyślaną, albo właśnie by stwierdzili, że tu dobrze im idzie robota jakaś, kierowca, czy nie wiem, no, przeróżna. I przez te 5 lat studiów, no to już będą mieć pozycję zawodową i finansową lepszą niż ci wszyscy.
Że nie trzeba iść na studia od razu wykształcenia po maturze. Dziękujemy za pierwszą część programu. Była z nami Wiesława Gazda. Dziękujemy i do zobaczenia.
Dziękuję, do widzenia.
Jeszcze o wartościach porozmawiamy pod koniec naszego programu. Dziękuję serdecznie za Wasze głosy. A teraz pokażemy fragment wczorajszego programu w TVN. Uwaga, koronawirus, o Korneliuszu Kopciu, wolontariuszu Fundacji Twój Ruch, który jest edukowany domowo i rok temu zdecydował się nie iść na maturę ze względu na swoje zdrowie i troskę o życie swoich bliskich w czasie pandemii. Pokażmy fragment tego materiału i wracamy za chwilę.
Uwaga, koronawirus, Ryszard Cebula, witam Państwa. Kasztany kwitną, to już drugi rok z rzędu, gdy maturzyści piszą egzamin dojrzałości w pandemii. Jest wśród nich ubiegłoroczny absolwent liceum, który rok temu z obawy przed wirusem i zakażeniem nie przystąpił do matury. Czy dziś nie żałuje tej decyzji i straconego roku?
W zeszłym roku nie podszedłeś do matury, bo...
Ogólnie był chaos w całym państwie. Była dość duża możliwość zarażania się wtedy, tak moim zdaniem była. Mam rodzinę, dwie siostry, rodziców. Także no, zdecydowałem się wtedy nie iść ze względu na nich głównie.
Żałujesz?
Nie.
W dalszym ciągu ryzyko jest.
Jest. I tutaj ja je biorę na siebie. No, myślę, że w tym roku już kolejny rok czekać nie będę, no bo to już będzie za długo.
Boisz się bardziej matury, czy boisz się bardziej wirusa?
Nie, no wirusa oczywiście. No, cały egzamin mam zamiar przesiedzieć w masterce, gdyż nie wiem, z kim będę siedział na sali. Nie chcę ryzykować. Zarażenia są duże, śmierci też. I teraz to tym bardziej, że te nowe mutacje wirusa uderzają przede wszystkim w ludzi młodszych.
Jesteś przygotowany do matury?
Tak, raczej tak.
Tak, raczej tak. Jest z nami Korneliusz Kopeć, już po maturze z matematyki. Witam cię serdecznie.
Witam wszystkich widzów i ludzi w studiu.
Kornel, powiedz, jak się czujesz? To już druga matura za tobą.
Znaczy, dobrze się czuję ogólnie. Męczenie jest, no bo mimo wszystko wcześniej rano ta matura. Dużo nauki było, ale ogólnie dobrze.
Przed chwilą w materiale z TVN widzieliśmy twoją wypowiedź, ale jakbyś mógł rozwinąć to jeszcze, dlaczego zdecydowałeś się jednak w tym roku pójść na maturę, bo przecież pandemia trwa.
No tak, ten kolejny rok to już by była za duża przerwa, w sensie, że zostałbym mocno z tyłu nauką. Z innymi rzeczami też było takie. No, zostałbym z tyłu i musiałbym kolejny rok tam poświęcić na to, żeby tam nie zapomnieć tego wszystkiego na tą maturę, a mógłbym się skupić na tym ważniejszym.
Wiem, że pastor Pawłochowiecki ma pytanie jeszcze.
No pytanie takie trochę, na które znam odpowiedź, bo akurat wiem, co robiłeś, no ale nasi widzowie nie wiedzą, stąd trochę bardziej w waszym imieniu zadam, co robiłeś przez ten rok, czego się nauczyłeś, no i to pytanie z TVN-u, no czy nie żałujesz tak spędzonego tego roku bez matury?
Nie, na pewno nie, no bo starałem się ten czas nie marnować tego czasu, ile musiałem poświęcić na naukę. Bo tej matury to poświęciłem, ale jeśli chodzi o to, czego się nauczyłem, co robiłem, no to tutaj wolontariat telewizji pod prąd, także dużo się nauczyłem, jeśli chodzi o jakieś robienie transmisji, czy pracę w terenie i ogólnie jak pracować z dźwiękiem czy obrazem, tak ogólnie rzecz biorąc, bo szczegóły nie chcę wchodzić. Także ten rok, jeżeli chodzi o to, co robiłem, to tutaj, jeśli chodzi o jakąś taką pracę w kierunku rozwoju wiedzy i umiejętności medialnych, to tutaj głównie to.
No z tego, co wiem, to też pomimo tego, że rok czasu to robiłeś, to ci się dalej to podoba i myślisz o studiach właśnie w tym kierunku.
No tak myślę. Tak. No, podoba mi się to w sensie, że robienia to rok czasu to nie jest dużo, nie? Jak się ma dość pasję, no to można to robić całe życie i to się nigdy nie zmieni.
Czyli zastosowaliśmy model szwajcarski, nie? Że właśnie przed studiami, no próba takiego życia już dorosłego, nie? I czy byś polecał ten model swoim rówieśnikom, żeby właśnie przez jakiś dłuższy czas, no rok tutaj to jest dosyć tam tak, że tak powiem, wydaje się naturalne, spróbować takiego dorosłego życia przed wyborem studiów, czy być może rezygnacją ze studiów i poświęceniu się już pracy, bo przecież nie do każdej pracy studia są konieczne.
Czy tak z mojego doświadczenia to tak, no bo jednak jak popracujesz w jakimś zawodzie, czy tam popróbujesz coś robić, to wiesz, czy na pewno jesteś tym dobry, czy ci się to podoba. I jeżeli trzeba do tego jakieś studia, no to już jesteś pewien, że nie będziesz żałował, że poszedłeś na te studia, że straciłeś 5 lat czy więcej na studiowanie czegoś, czego nie chcesz w życiu robić i sprawiać to jakiś zawód. Także tak, no zdecydowanie polecam ten model.
tu wtedy jest też inne podejście do studiów, bo człowiek już wie, dlaczego idzie.
Wie, że to ci się przyda.
Tak, wie, czego mu brakuje, bo już ma jakąś wiedzę o swojej niewiedzy i mówi, o, tu muszę się dokształcić, nie? Czyli zobaczcie państwo, że całkowicie inna motywacja jest do zdobywania wiedzy na wyższych uczelniach. Oczywiście tu można powiedzieć, że na wielu wyższych uczelniach w Polsce no, wiedzy dużo się nie daje. Tam są różne tak zwane zapchaj dziury, ale takiej wiedzy specjalistycznej jest tam stosunkowo niewiele, stąd tu powinniśmy pójść dalej. Reforma właśnie kształcenia na poziomie uniwersyteckim i żeby rzeczywiście to nie było takie tylko no, realizacja godzin dla jakiejś tam pani doktor rehabilitowanej czy coś takiego, żeby ona miała jakieś zajęcia czy on, tylko żeby to byli najlepsi fachowcy i w najbardziej skondensowanej formie przedstawiali wiedzę. Oczywiście tak jak za naszych czasów mówiono nam, przynajmniej na Politechnice Krakowskiej, że studia nie służą zdobyciu wiedzy. Tak nam mówiono.
A czemu?
Studia służą, żebyś się nauczył, jak zdobywać wiedzę. A później już sobie sam poradzisz. Tam, gdzie będziesz na tym odcinku, który ci jest potrzebny. I mieli rację, bo zobaczcie, ja robię akurat w tym fachu i jakoś tam tę wiedzę sobie sam zgromadziłem i tak nie narzekam. No chyba widzowie czy słuchacze moich kazań również.
Także z tego, co mówisz, Korneliusz, też widać, jak dużo daje młodym ludziom działanie w praktyce, również w zespole. Przy okazji dziękujemy za wsparcie Fundacji Twój Ruch, szczególnie pod koniec kwietnia. Kornel, bezpiecznej drogi i powodzenia, bo jeszcze kilka egzaminów przed tobą.
Tak, dziękuję bardzo i życzę też powodzenia innym maturzystom. I dziękuję za to, że mogłem gościć.
Dzięki i do zobaczenia. A skoro mówimy o Fundacji Twój Ruch, to chciałam pokazać fragment wywiadu z wnukami Maksymiliana Jarosza, żołnierza wyklętego i sprawiedliwego wśród narodów świata. W wywiadzie brał również udział Krzysztof Hała z Fundacji Twój Ruch. Pokażmy fragment, wracamy za chwilę i porozmawiamy o wartościach i sztafecie pokoleń.
Po latach dotarło do mnie tak naprawdę, ile wysiłku i trudu go kosztowało to, żeby, no, żebyśmy mieli ojczyznę.
Dzięki, Wyjo.
Dziadek nikogo nie skreślał i no, nieważne co mógł kto wyrządził złego, to zawsze, ta osoba zawsze miała jakiś kredyt u dziadka.
Brat to brat i za bratem w ogień. Ja bym był załamany, a dziadek potrafił jeszcze wyciągnąć rękę, tak, walczyć o to i jeszcze się później ukrywać. Ja podziwiam dziadka po prostu za wszystko.
Bardzo wzruszająca rozmowa z trzecim pokoleniem polskiego bohatera. Andrzej i Jerzy Pankowscy wystąpili w telewizji Idź Pod Prąd. Ja miałam okazję poznać rodzinę Jaroszów i to osoby z różnych pokoleń. Rzeczywiście no, ogromne wrażenie i taka nadzieja, że są jeszcze takie rodziny w Polsce, które przekazują miłość do ojczyzny, wartości z pokolenia w pokolenie. Pytanie do was, jaką lekcję stąd powinniśmy wyciągnąć? Jak konkretnie przekazywać wartości młodemu pokoleniu?
Zobaczcie, że tutaj spora część życia tych pokoleń drugiego i trzeciego upłynęła w komunizmie. PRL-u, w komunistycznej szkole, gdzie były tam różne pierwszomajowe manifestacje i tam bzdury różne, tam gdzieś próbowano nam wciskać na lekcjach historii, czy także języka polskiego, biologii też przede wszystkim. I zobaczcie, że pomimo tej komunistycznej szkoły ci ludzie wyrośli na patriotów, na osoby o bardzo wysokich walorach moralnych i duchowych, nie? Czyli widać, że szkoła komunistyczna nie potrafi zepsuć wszystkiego, co potrafi dobry dom dać, nie? Dobry tutaj trzypokoleniowy już, nie? Bo mamy wnuków, mamy rodziców, mamy dziadków, którzy razem żyli i oddziaływali na siebie. Czyli widać, że to rodzina jest w pierwszym rzędzie, można powiedzieć, odpowiedzialna i wpływowa, nie? Jeśli chodzi o młode pokolenie. Dlatego tak wielki jest nacisk przeróżnych komunistów, socjalistów, tych Europejczyków i tak dalej, żeby zaburzyć więź pomiędzy dzieckiem a rodzicami, czy szerzej pomiędzy dzieckiem a rodziną i stworzyć tak zwaną tą przepaść pokoleniową i zamknąć młode pokolenie w bańce, gdzie inżynierowie dusz zajmą się już ich kształceniem. Tutaj widać, że nawet system komunistyczny nie dał rady i trzecie pokolenie żyje wartościami dziadka.
Głos od córki pana Jarosza, pani Izabeli. W latach komunizmu tata uczył nas prawdziwej historii w domu. Słuchaliśmy też wolnej Europy i głosu Ameryki. Zawsze żartowaliśmy, że w naszym domu konspiracja nigdy nie zaginęła. I udało się to przekazać kolejnemu pokoleniu. Cezary Kłosowicz.
No tak, bo szkoła to powinna być pomoc dla rodziców, a nie zastąpienie rodziców. Nie powinny tam dzieci wychowywać się w szkole, tylko powinny się wychowywać w domu, a dodatkowo jeszcze jakimś dodatkiem tu szkoła może być i pomocą. I faktycznie, jeśli jest to dobry dom, to szkoła tego wychowania nie złamie. No myślę, że teraz ta szkoła, która jest, no to działa przeciwko rodzicom, przeciwko moralności. Nieuczciwość się opłaca obecnie w szkole. Stąd też te przecieki na przykład. Czy ściąganie, no to jest w ogóle na porządku dziennym absolutnie. Mało kto się tym przejmuje, także widać, że no tu próbuje łamać, znaczy no ten system jakby łamie moralność, ale mówię, dobrego wychowania zwykle nie przełamie. Nawet widać w badaniach, że no dzieci wykształconych rodziców, którzy sami ci rodzice jakoś tam zaszczepiają zainteresowanie różnymi rzeczami, no lepiej się uczą, bardziej się interesują i tak dalej. Szkoła nie przełamuje tego jakby w ogólnej masie. No w jednostkach różnie może być, może, ale generalnie w masie dom jakby tu ma, widać, że ma większy wpływ na ten końcowy efekt.
W rozmowie z wnukami pana Jarosza również rozmawialiśmy o lekcjach historii, o tym, jak ważne jest, żeby, można powiedzieć, tropić bohaterów, czy w swoich miejscowościach, czy w rodzinach, że to ma o wiele większy wpływ na człowieka niż słuchanie informacji po prostu o bohaterach, że wtedy młody człowiek może się z nimi utożsamić. Przy okazji zachęcamy was do dołączenia do Fundacji Twój Ruch, szczególnie młode osoby, bo to cieszy, że nasi młodzi z fundacji są rzeczywiście zaangażowani w pielęgnowanie pamięci o polskich bohaterach. Bardzo dziękujemy za wasze głosy.
I tak powinno nauczanie właśnie przebiegać, że się ma kogoś, z kogo się bierze przykład przez długi czas, a nie no, w takiej szkole, gdzie codziennie inny nauczyciel o czymś tam mówi. Nie bardzo tam go ktoś poważa, bo nie ma za bardzo powodu. No, często też no, nauczyciele są źle opłacani, więc odchodzą z zawodu i tam no, niekoniecznie przykładają się ci, co są do tego, co robią. No a tutaj, no, jeśli już ma być faktycznie ktoś nauczycielem dla kogoś, no to musi z nim spędzić sporo czasu, musi pokazać swoim życiem jakiś przykład. No powiedzmy, że tam może matematyki uczyć ktokolwiek nie trzeba, niby nie trzeba tam jego moralności. No ale jednak inaczej się odbiera od kogoś, gdzie się zna jego życie, widzi się, że jakiś efekt i że ta matematyka się tam mu może też przydała do czegoś, potrafi to pokazać, niż tak na sucho gdzieś tam nie wiadomo po co się tam uczyć. No teraz jeszcze inny aspekt, mówiłeś, że studia nie służą zdobyciu wiedzy, tylko nauczeniu się, jak zdobywać wiedzę, a mam wrażenie, że szkoła ta do liceum to właśnie próbuje wtłaczać mnóstwo wiedzy, którą się zaraz zapomina, Bo nikt nie wie, po co ona jest, no. Dlaczego, no mówię, tak jak te wszystkie...
Ona nigdzie się nie ustawia w naszym jakichś szafach.
Połączona,
jest
połączona z niczym.
Później.
Ludzie na kartkówce napiszą, że tam budowa komórki, wodniczka tętniąca i tak dalej, ale co, po co mu to, gdzie to, nie wie, ja potem nie wiedzie, ma wątrobę, to bym się bardziej przydało z której strony, a to prędzej z oglądania meczów bokserskich się tego dowie niż ze szkoły. Natomiast... wtłacza mnóstwo wiedzy mniej lub bardziej potrzebnej. Mówię, ogólne pojęcie, przynajmniej już mówimy o jakimś człowieku, który chce być wykształcony, o różnych dziedzinach życia oczywiście trzeba mieć, ale no, z kartkówki, z geometrii to nie zostanie w głowie. A jak pójdzie układać kafelki, to się tej geometrii nauczy dużo szybciej i efektywniej i jeszcze zrobi coś pożytecznego.
Myślę, że bardzo ważna myśl, jeśli chodzi o przekazanie wartości, że to nie może być po prostu takie suche przekazanie, na przykład, że ważne jest, żeby kochać Polskę, tylko muszą być odpowiednie osoby, które będą dla młodych wzorem, zainspirują ich, pokazują.
Nauczyciel nie może mówić, że trzeba kochać Polskę takim nudnym tonem, gdzieś przeczyta z jakiegoś
Słowacki
gotowca.
Wielkim poetą
był. I tylko ten człowiek musi tym żyć, dlatego troszeczkę nie zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że nauczyciel matematyki nie musi jakiegoś poziomu czy moralnego, czy takiego ideowego trzymać, bo młodzież nie patrzy tylko na tę wiedzę, nie? Na równania, które on pisze. Nie, one patrzą, jak się ubiera, jaką ma fryzurę, co je, z kim się spotyka, jakim samochodem przyjechał do szkoły. Nie na to wszystko, na całokształt patrzą. Nie? Ja...
Czy widzą, czy w życiu odniósł sukces, czy jest szczęśliwy. Tak. Czy jest jakiś tam bidny, zawiedzony w starej marynarce i ma dość tego, co robi, ale
atmosfera
no musi.
Na lekcji nauki to potwierdzają nauczyciele, że teraz po prostu uczniowie są zestresowani i zwyczajnie nie są w stanie przyswajać tej ogromnej ilości wiedzy, o której mówiliście przed chwilą. Także
no to jest jakaś
atmosfera.
Hodowla, taka hodowla królików na skalę ogólnonarodową, można tak powiedzieć.
Mamy głos, nie? Od maturzysty. Ewidentnie trzeba zmienić maturę z matematyki, którą przed chwilą pisałem. To jest jakiś dramat.
No jeszcze nie wiemy dlaczego.
Podstawową czy rozszerzoną?
Podstawowa. Dzisiaj jest podstawowa. Egzamin rozszerzony za kilka dni.
Kwestia, do czego ma służyć jeszcze ta matura? Czy ma służyć faktycznie no, tam wstęp, jako wstęp do studiów? No to wtedy w ogóle podstawowa no, to nie ma sensu za bardzo chyba, no bo no nie wiem, po to, żeby każdy tam umiał dodawać, no to chyba na tej zasadzie, no bo faktycznie...
To poziom się rzeczywiście podwyższył.
No bo już na rozszerzonej, no to ten poziom mnożenie jakiś jest. Tam jest. Nie, myślę, że całkiem nie najgorszy, chociaż trochę mniejszy, ale jak no, patrzyłem na przykład na maturę z 1920 niedawno, to myślę, że w naszym roczniku mogłyby takie same zadania być spokojnie, jak tam były, nie były jakieś straszne. Wydaje mi się, że powojenna matura nawet była trudniejsza, już tam było więcej materiału z jakiejś analizy matematycznej, teraz to faktycznie podchodziło. No i teraz mówię, jak to ma być na studia dla tych, którzy mają być inżynierami i tak dalej, no to wtedy trzeba zrobić jeszcze trudniejszą niż jest. No
i bo tak to, naprawdę to, nie wiadomo, czemu być. Służy ta matura.
A jak ma tylko tak przesiać, czy jakieś tam ludzi z ogólnym pojęciem o matematyce, no to może być taka podstawowa. Nie wiem, do czego ta matura teraz służy.
Myślę, że maturzyści też się zastanawiają. Jeszcze głos Dariusz Rysak. Do czego jest szkoła? Do tworzenia bezmózgów, którzy później będą głosować w określony sposób?
No tak, pytania. Tak. To jest myślę podstawowy cel współczesnej państwowej szkoły. Odmóżdżanie, nie nauka kreatywnego, twórczego, krytycznego myślenia, nie zdobywanie rzetelnej wiedzy, tylko ideologizowanie dzieci. Czyli to jest taka szkoła janczarów, którą później, i tych janczarów później się skieruje przeciwko pokoleniu rodziców, nie? Także taki jest zamysł państwowej szkoły. Oczywiście tutaj ta ekipa pisowska będzie krzyczeć, że oni właśnie to zmienią. Guzik zmienią. Oni jeszcze pogorszą system, bo to są fanatycy. Oni nie widzą, że tylko wolność daje szansę przetrwania prawdy, tylko oni myślą, że oni nakażą prawdę i w ten sposób prawda się obroni.
Powiedziałeś
tak, nawet już jak mówimy o języku polskim, no to są utwory literatury. Ktoś tam je napisał, miał jakieś tam myśli, chciał przekazać rodakom coś ciekawego, coś ważnego. A teraz dostają to uczniowie w szkole, muszą przeczytać i dostają kartkówkę z jakichś tam szczególików, które w ogóle nie są ważne. Jakby tam Prus widział na przykład swoją kartkówkę, pamiętam z lalki, jakie kolory tam były zasłon w pokoju, czy na jakiej ulicy tam był sklep Wokulskiego, no, ma to znaczenie dość małe. To jest takie sprawdzanie, czy się kogoś złapie, że nie wykonał zadania, że tam nie przeczytał. W rzeczywistości działało odwrotnie, bo jak ktoś przeczytał ściągę, czy miał ściągę, no to dostał piątkę, ja przeczytałem, a tam na pięć pytań jedno kojarzy.
Sprawdzanie tego uczeń nie umie, a nie tego, takie co
próbuje się chwytać. Zamiast dyskusję jakąś zrobić o tej treści. Kto nie przeczytał, to się nasłucha i też coś z tego może wyniesie. I co tam ważnego jest do przekazania, a nie tam, czy wykonał akurat zadanie.
Wspomniałeś o fanatykach, to przenieśmy się teraz do sądu. Fragment zeznań Mariana Kowalskiego na procesie pastora Chojeckiego. Wracamy za chwilę.
Wysoki Sądzie, ja nie jestem teologiem, więc nie wchodziłem głęboko w relacje między panem Grzegorzem Wysokim i Pawłem Chojeckim, którzy są bardzo zaangażowani religijnie i w takie niuanse brnął. Ja akurat nie brałem w tym udziału. Więc
a nasz świadek jest katolikiem?
Tak jestem.
A czy świadek wie, że jest objęty ekskomuniką?
Ale przepraszam, wysoki inkwizytorze, to nie ma miejsca tutaj takie uwagi.
Znowu nie potrafi zadawać pytania konkretne do sprawy. No przecież to są świadkowie, to my nie oceniamy każdego świadka.
Wysoki sądzie, przestał
wyznanie i tak dalej.
Ksiądz proboszcz z mojej parafii ostatnio nic nie wspominał, że jestem ekskomunikowany. Może pan wysoki zbliżej instancji.
No to jest właśnie środowisko ministra edukacji i nauki, MEIN. No to widzicie, jaki los Polsce, Polakom, tym, którzy myślą krytycznie, nie zgadzają się z dogmatami Kościoła rzymskokatolickiego, jaki los ci ludzie, ci fanatycy religijni nam chcą zgotować. To w sądzie oni ogłaszają ekskomunikę na Mariana Kowalskiego. Także to są do jaja, no trzeba tak powiedzieć. Ale tak będzie wyglądać Polska pod rządami fanatyków religijnych z tego obozu Czarnka, bo to jest mniej więcej podobny obóz. Wcześniej Giertycha, dzisiaj Czarnka. Giertych już niby jest tam po drugiej stronie mocy, ale to on to środowisko, że tak powiem, wcześniej hołubił i tworzył. Myślę, że tu czas powiedzieć o ostatnim elemencie i najważniejszym tej układanki, jeśli chodzi o przetrwanie substancji narodowej, czyli o poziomie duchowym. Jeśli poziom duchowy będzie taki, jak widzieliśmy na tym filmie, to naród szybko umrze. Naród zaniknie, naród rozpłynie się w tej magmie europejskiej, czy jeszcze większej. Tu dzisiaj na tym porannej naszym takim dwuminutowym programiku Pomyśl Dziś mówiłem o przykładzie chrześcijan we Francji.
Zaraz pokażemy na koniec programu Głupsi od mrówek.
Głupsi od mrówek, bo tu mówimy, że Polska, tu papież Jan Paweł II mówił, że dlatego trzeba wejść do Unii Europejskiej, dlatego wołał, żeby głosować na tak w referendum, tym zwanym przecież no tak anszlusem przez część katolickiej tutaj tej prawicy, a jednak dalej tam chcą tego Jana Pawła II wrzucać do szkół w nadmiernych ilościach. Także tutaj można powiedzieć, kierunek jest jasny. Albo zbudujemy Polskę opartą na wolności i na wartościach czysto biblijnych, nie kościelnych. I tu nie nasz Kościół. Na każdego zachęcam. Weź do ręki testament Jezusa Chrystusa. To jest jak gdyby list do ciebie. Weź i przeczytaj, żeby ci nikt nie robił wody z mózgu. Sam sobie sprawdź, sam porównaj i tak dalej. Jak mówił Jan Paweł II, mieliśmy ewangelizować Europę. Po to mieliśmy wejść do Unii, żeby ona się stała katolicka. No, co wyszło, to wyszło. Czyli widzicie, że prorok z niego nie za bardzo. Już nie będę tego wątku kontynuował, ale właśnie pokażę przykład laickiej Francji. Dużo gorszy stan wydawałoby się, niż w często sfanatyzowanej części katolickiej Polski, a tradycyjnie no to tam wszyscy są w jakiś tam sposób afiliowani do kościoła rzymskokatolickiego. W tej Francji co 10 dni powstaje jeden protestancki kościół. Jeden biblijny kościół co 10 dni, nie? Czyli na miesiąc 3. To takie zadanie z matury.
Teraz ile na rok?
to dla tej drugiej.
Komplikujecie, rozszerzony poziom.
Rozszerzony. Także zobaczcie, jaka dynamika chrześcijan, ich ewangelizacji, ich wpływu na to świeckie państwo we Francji. Nie? Tam naprawdę chrześcijaństwo to ewangeliczne jest w ofensywie. Tam już jest ich ponad milion, zdaje się, nie? Czyli no już taki znaczący procent społeczeństwa.
Widać, że sytuacja jednak może się zmienić.
Może się zmienić. A teraz
kierunku.
Zobaczmy sytuację polską. No już nie mówię o fanatykach katolickich, nie mówię o upadającym tym kościele hierarchicznym, który broni pedofilów. No to tam ksiądz Rydzyk i minister Ziobro się tym zajmują. Fundacja Watchdog tam ich próbuje przeglądać, ale to są podobno wrogowie narodu i kościoła.
Rydzyk twierdzi, że chrześcijanie w Polsce są prześladowani, no tak, ale ma na myśli siebie.
Jakoś ani Ziobro, ani Rydzyk, ksiądz nie widzą tego, że Kościół Nowego Przymierza w Lublinie jest prześladowany od dawna, jest dyskryminowany. Raport specjalnyśmy na ten temat opublikowali rok temu. Ja mam proces właśnie o atakowanie dogmatów katolickich. Nie, no to są właśnie rządy tej właśnie fanatycznej religijnie grupy, że takie rzeczy się dzieją, a we Francji powstają, mówię, prawie co tydzień powstaje nowy chrześcijański kościół. W Polsce chrześcijaństwo ewangeliczne jest w regresie. I tutaj, że tak powiem, wniosek jest jasny. To przecież nie Bóg zapomniał o Polsce. To przecież nie Bóg nie chce błogosławić wysiłkom polskich protestantów. To polscy protestanci odeszli od Boga. Dlatego nie mają Jego błogosławieństwa i nie ma tego duchowego owocu tak powszechnego we Francji, a tak rzadkiego niestety w Polsce.
Przypominamy, że trwa proces pastora Pawła Chojeckiego. Pod koniec kwietnia odbyła się druga rozprawa. Zachęcamy Was do dołączenia do akcji #SupportPastorChojecki na stronie izpodprat.pl. Szczegóły sprawy przesyłajcie dalej również film, kim jest pastor Paweł Chojecki na naszym YouTubie i Facebooku i komentarz. Taka ja, modlę się za pastora Pawła Chojeckiego. Dzięki niemu zrozumiałam, że muszę poprosić Pana Jezusa o zbawienie. Modlę się za całą rodzinę pastora, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, telewizję i środowisko Idź Pod Prąd i wszystkich chrześcijan. Modlę się również za niewierzących, aby przyszli do Jezusa i powierzyli Mu swoje życie. Dziękujemy za ten głos, bardzo. Za modlitwy, za Wasze wsparcie.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję każdemu, kto się modli, kto też no, zrobił sobie to zdjęcie, czy jakiś tam wpis podał dalej z tym hashtagiem. Ten film jest też na ten temat.
Jest już z angielskimi napisami na YouTubie.
Na Facebooku wiem, że miał prawie 110 tysięcy odsłon.
Tak, cały czas rośnie.
Także podawajcie dalej swoim znajomym. Niech te kłamstwa zostaną przełamane, tych fanatyków katolickich. Tu warto właśnie powiedzieć, że jeśli nie uda się do Polski dotrzeć z Ewangelią o darmowym zbawieniu i ze Słowem Boga, a nie z kościelną propagandą, z dogmatami bzdurnymi, wymysłami ludzi, ich kadzidłami, sakramentami, różnymi tego typu rzeczami, które dzisiaj masowo odpychają ludzi od prawdziwego Boga, to naród polski nie będzie miał moralnego punktu odniesienia. Naród polski nie będzie miał moralnego punktu odniesienia. Kościół katolicki się wali, Kościół katolicki praktycznie już stracił tę rolę kompasu moralnego czy duchowego i nie będzie na tym miejscu niczego. Jeśli nie będzie niczego, to w to miejsce wejdzie zapewne cynizm, wejdzie konsumpcjonizm i tak jak powiedziałem na początku, Polacy staną się narodem niewolników do prostej roboty. Taki jest pomysł części elity niemieckiej i rosyjskiej na Polskę. Pytanie, kto rządzi w Polsce?
Tak, bo kiedy ten system no to miał kształcić taki, no, wzięty z Prus, ale on miał kształcić właśnie urzędników, żołnierzy wojskowych, i tak dalej, no, takich posłusznych, ale no, tam jakoś też fachowych, no bo jakoś, żeby tym państwem rządzić, no i tam posłusznych szeregowców, żeby wszystko ładnie chodziło, no i faktycznie tam w Prusach chodziło, przynajmniej przez jakiś czas. Tak wyglądało, że sprawnie, ale teraz to nawet tego ten system nie robi, no bo już no, nie wiem właściwie do czego jest to kształcenie, no bo tej wiedzy tak naprawdę, ani wiedzy, ani umiejętności tak za dużo nie zostaje po tych sporym czasie, powiedzmy tej obowiązkowej tam te 12 lat nauki. No to tak mówię w ogólnej masie, no bo tam każdy jeszcze po swojemu wiadomo, że się uczy, no to tej, nawet tej takiej wiedzy dla tych niby potrzebnej, powiedzmy, systemowi państwowemu nie widać, tylko bardziej właśnie tak jakby pod takich robotników tylko najtańszych.
Ale może właśnie ten kryzys spowoduje odbudowę, renowację systemu edukacji w Polsce.
Dlatego o tym dzisiaj mówimy, że to jest kluczowa sprawa i nie trzeba pójść tą drogą, że skończą się matury, skończy się maj i już myślimy o tam, że tak powiem, wycieczkach, urlopach i za rok znowu wrócimy do tematu. Tu każdego dnia musimy robić swoje. To właśnie temu służy środowisko Idź Pod Prąd, projekt Mega Kościół, telewizja Idź Pod Prąd, ale chciałem spuentować to, cośmy tutaj mówili, bardzo, bardzo trafną myślą autora książki 46 sekund, którą no tutaj notorycznie polecam. Xavier Messing napisał parę dni temu na Twitterze: kiedyś zaborcy czy wrogowie Polski chcieli unicestwić naszą elitę, czyli wybić, nie? Czy w Katyniu, czy później wywożąc na Sybir, czy w Oświęcimiu, czy gdzieś w innych dołach śmierci w całej Polsce, na zamku tu w Lublinie, czy gdzieś tam w Wawrze, czy jeszcze gdzie indziej. W całej Polsce są mogiły głównie tych, którzy w jakiś sposób się wybijali, czyli chciano wymordować wybitne jednostki. Dzisiaj wydaje się, że nasi wrogowie już nie bardzo się tą metodą przejmują, nie na niej się koncentrują, ale skoncentrowali się na hodowli głupców. Państwowa szkoła, Czarnek na czele. Nie menelstwa, tylko jak majnelstwa.
Majnelstwa, ale my idziemy pod prąd. Sprzeciwiamy się, żeby zrobić z Polaków hodowlę bydła, hodowlę głupców. Zachęcamy Was do kontaktu. Pisze kontakt@izpodprad.pl. To był program Idź Pod Prąd na żywo jeszcze dzisiaj o 18:00, którędy do nieba. Zapraszam w imieniu miksera. Będzie rozmawiał z pastorem Pawłem Chojeckim o 19:00, serwis informacyjny. A jeszcze teraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego, głupsi od mrówek i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję Wam za udział. Cezary Kłosowicz.
Dziękuję.
I pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Państwu i tam.
Dziękujemy Wam za uwagę. Do zobaczenia.
Taką oto sytuację zastaliśmy kilka dni temu w Beskidzie Sądeckim. Celowo poprosiłem Czarka, żeby stanął obok tego dziwowiska, żebyście zobaczyli skalę, rozmiar. Ogromna budowla, ponad metr wysokości, no, duży promień i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście mrowisko. Gdybyśmy zeszli troszeczkę niżej do skali mikro, no to zobaczymy, że ta wielka budowla została zbudowana przez maleńkie istoty. Praktycznie no, tam rozdeptać można wiele mrówek idąc, a one razem zbudowały tę wielką budowlę. Kiedy zobaczymy, jaki tutaj ruch panuje, zobaczymy, że to nie jest ruch chaotyczny. One chodzą po wyznaczonych ścieżkach, one mają wyspecjalizowane zadania, one niosą co trzeba i kiedy trzeba, żeby ta wielka budowla powstała. Mrówki są zarówno w Starym Testamencie wzorem dla, no, dla ludzi Boga, dla także chrześcijan, że choć nie mają króla, no to wiedzą, co trzeba robić i robią to wtedy, kiedy trzeba. Zobaczcie, że w liście do Galacjan, 5 rozdział, 25 werset, efektem tego, że chrześcijanin żyje w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, że jest duchowym chrześcijaninem, jest taki oto skutek. 25 werset. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. No, to takie troszkę słabe to tłumaczenie. Tysiąclatka niewiele lepiej. Dopiero Nowa Biblia Gdańska oddaje tekst grecki. Jeżeli żyjemy duchem, duchem też posuwajmy się w rzędzie. Dokładnie idźmy w szeregu. I teraz zobaczcie, jaki jest efekt biblijnego chrześcijaństwa w Polsce. Ile nowych kościołów powstaje? Ilu ludzi się nawraca do Jezusa? We Francji, która jest tak samo albo gorzej laicka niż Polska, na 10 dni powstaje jeden nowy chrześcijański ewangeliczny kościół. W Polsce może raz na parę lat i to z podziału jakiegoś innego. Wniosek jest oczywisty. Polscy chrześcijanie nie są posłuszni Duchowi Świętemu.
Maja 1939 roku przed polskim Sejmem wystąpił minister spraw zagranicznych Józef Beck. Jego przemówienie było transmitowane przez radio. Wysłuchali go oprócz posłów także zaproszeni dziennikarze zagraniczni oraz korpus dyplomatyczny. Wystąpienie Becka w Sejmie było odpowiedzią na mowę kanclerza Adolfa Hitlera w Reichstagu z 28 kwietnia. Hitler uznał wtedy wzajemne gwarancje polsko-brytyjskie za akt wrogi wobec Niemiec i wypowiedział pakt o nieagresji zawarty w roku 1934. Zażądał też zgody Polski na włączenie Gdańska do Rzeszy i na budowę eksterytorialnej linii kolejowej i autostrady łączącej Prusy Wschodnie z resztą Niemiec. Beck, powszechnie uważany dotąd za polityka proniemieckiego, te żądania odrzucił, wypowiadając m.in. pamiętne słowa: my w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Społeczeństwo wychowane w duchu patriotycznym i przekonane o sile polskiej armii nie wyobrażało sobie jakichkolwiek ustępstw wobec Niemiec i przyjęło mowę Becka z entuzjazmem. On sam na posiedzeniu rządu swoje stanowisko w sprawie Gdańska wyjaśniał w sposób następujący. Chodzi tu o to, że w dzisiejszym stanie rzeczy odgrywa on rolę symboliczną, to znaczy gdybyśmy się mieli przyłączyć do tego typu państw zachodnich, które dają sobie dyktować prawa, to wtedy nie wiem, gdzie się to zakończy. Rząd polski znał rzeczywisty stosunek sił, ale liczył na to, że wobec twardej postawy Polski i jednoznacznych gwarancji brytyjskich i francuskich Hitler przestraszy się wojny na dwa fronty i zrezygnuje ze swoich roszczeń. Rzeczywistość okazała się inna.